Komentarze Radia Gdańsk.
Dzień dobry, Radio Gdańsk, Bartosz Stracewski. 9 minut po godzinie 9 zaczynamy komentarze Radia Gdańsk, a ze mną komentować bieżące wydarzenia nie tylko z Polski, ale też z zagranicy będą Marek Formela, Gazeta Gdańska, portal Wybrzeże 24. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam.
Oraz Andrzej Ługin, Gdańsk, Strefa Prestiżu.
Dzień dobry Państwu. Dzień dobry.
Zaczniemy od tematu, który gdzieś na arenie polskiej, międzynarodowej przewija się od bardzo długiego czasu w Polsce, od 24, właściwie 25 lutego. Potok Ukraińców, uchodźców z Ukrainy, którzy uciekają przed wojną, płynie strumieniem nieprzerwanym. Według danych Straży Granicznej od 24 lutego tego roku polską granicę przekroczyło ponad 5,2 miliona uchodźców przyjeżdżających do Polski. W tym czasie wyjechało ponad 3,3 miliona, co daje nam saldo prawie 2 milionów obywateli Ukrainy, którzy są w Polsce. Z kolei w Niemczech, w kraju, który jest większy od Polski, tych uchodźców mamy około miliona, a Niemcy mówią stop imigrantom z Ukrainy, bo skończyły się pieniądze. Władze w Monachium, Bawarii, ale także Saksonii od kilku tygodni odmawiają przyjmowania kolejnych uchodźców, mówiąc, że skończyły się po prostu środki na pomoc socjalną. Warto jeszcze zauważyć, że podobnie jak w Polsce, większość uchodźców w Niemczech zakwaterowanych jest w prywatnych domach i mieszkaniach. Marek Formela ze smutkiem kiwa głową. No bo to chyba smutna informacja, że tak bogaty i wielki kraj odmawia przyjmowania uchodźców, mówiąc, że skończyły się pieniądze.
No tak bogaty, wielki kraj z bardzo wydajną gospodarką, kraj, który kilka lat temu na dworcu właśnie w Monachium witał setki tysięcy emigrantów z południa, których kanclerz Merkel witała, nie bacząc na jakiekolwiek procedury administracyjne, z których ten kraj słynie. Więc wtedy herzlich willkommen, otwarte ręce. Dzisiaj się okazuje, że problem, który ma dużo większe znaczenie, myślę także dla Niemców, czyli standard, bilans wewnętrznych emocji, spójność Europy, będzie się potykać o kłopoty gminnych lub miejskich niemieckich budżetów. Słusznie zauważyłeś, że podobnie jak w Polsce, znaczącą część uchodźców ukraińskich, a nie emigrantów z południa Europy, przyjmują też rodziny niemieckie, odciążając państwo od ponoszenia części kosztów z tym związanych.
No właśnie, przykładem Monachium. W Monachium 1/3 z ponad 5 tysięcy przyjętych tam osób, mówimy o ogromnym mieście, mówimy o Monachium, 5 tysięcy uchodźców, tylko 1/3 z tych osób znalazła dach nad głową dzięki pomocy instytucji
mieście,
publicznych.
Którym rządzi od lat burmistrz Reder z SPD.
No właśnie, ale można by wymieniać dalej, proszę bardzo. Nadprogramowe osoby nie mogą liczyć na pomoc socjalną w Bawarii, w Saksonii odmawia ich przyjmowania już 17 samorządów, no i media donoszą niemieckie, że tragiczna sytuacja również jest w Nadrenii Północnej Westfalii. Andrzej Ługin, pana zdaniem to rzeczywiście jest problem w pieniądzach, w tej żywej gotówce, którą trzeba przeznaczyć na utrzymanie, na dom, na jedzenie, na te wszystkie potrzeby, które są.
Znaczy ja myślę, że głównym problemem jest biurokracja niemiecka, która po prostu ogarnia cały ten kraj. Pewno i ekonomiczne jakby warunki też są inne. No Niemcy, no co tu nie mówić, no są troszkę wyrachowani, może nawet nie troszkę, ale bardzo. I ich standard życia też jest dla nich ważny, więc sobie ograniczają w taki sposób. Natomiast dziwi jedno to, że no kraj, jakimi są Niemcy, jest bardzo bogaty, no bogatszy niż nasz.
Bez porównania.
Bez porównania.
Tak. Nawet jak zapłacą reparacje, będą bogaci.
Tak, dalej będą bogaci, oczywiście.
Pytanie tylko, czy ta właśnie biurokracja wspomniana przez Andrzeja Ługina nie będzie tutaj przeszkodą, bo organizacje humanitarne tą właśnie niemiecką biurokrację krytykują bardzo głośno.
Znaczy to jest chyba główny problem, tak mówiąc poważnie. No, samorządy nie radzą sobie z takim napływem uchodźców. No, ci uchodźcy, którzy przybywali tam 2 lata temu czy 3 lata temu z Afryki i z innych krajów takich dalszych, no było ich zdecydowanie mniej. W tej chwili jest to fala, ogromna fala.
Ale oni byli też, przepraszam, że wejdę w słowo Andrzejowi Ługinowi, ale oni byli, z tego co pamiętam, witani z dość szeroko otwartymi rękami.
No oczywiście witani, no bo też myślę, a tak będzie tam 20 tysięcy, no do 100 tysięcy, no, tyle przyjmiemy, ale tutaj nagle Niemcy zderzyły się z falą miliona emigrantów, z którymi sobie po prostu nie radzą, więc ten kraj, który jest bardzo bogaty, ale jest strasznie zbiurokratyzowany,
tak.
Nie radzi sobie po prostu z taką nawałą.
Ale ja też myślę, że jest taki pierwiastek społeczny, którego może z dystansu nie zauważamy, ale mogło nastąpić wyczerpanie tej wewnętrznej społecznej empatii, także w społeczeństwie niemieckim, że to zachowanie samorządów ma jednak jakieś oparcie, nie tylko w tym w budżetach gmin i krajów związkowych, ale także w tym, że na skutek pewnej naiwności wykazanej przez rząd kanclerz Merkel, ta energia społeczna, ten potencjał energii społecznej związanej z próbą wsparcia ówczesnych emigrantów, a nie uchodźców, powoduje, że dzisiejsi uchodźcy są w dużo gorszej sytuacji.
No właśnie, pytanie jeszcze zostając przez chwileczkę dosłownie w temacie Niemiec. Fragment jeszcze związany właśnie z niemieckimi obietnicami i realizacją tych obietnic tutaj już w wymiarze wojskowym. Prezydent Andrzej Duda w wywiadzie dla Frankfurter Allgemeine Zeitung powiedział, że Polska dostarczyła na Ukrainę 260 poradzieckich czołgów T-72 bezpośrednio z zasobów wojska. No i że liczyliśmy na jakąkolwiek liczbę chociażby niemieckich czołgów Leopard, nawet nie tych najnowszych. Jak wszyscy wiemy, to się zakończyło tym, że czołgów jak na razie nie widać. Nie widać realizacji też obietnic co do dostaw, konkretnych dostaw ciężkiej broni bezpośrednio dla Ukrainy. Może po prostu Niemcom z Ukrainą jest kompletnie nie po drodze. Może Ukraina w tym niemieckim myśleniu o geopolityce jest takim krajem buforowym, w którym będzie się toczyła jakaś wojna, ale grunt, żeby ona nie wpływała bezpośrednio już na niemieckich obywateli.
No i ja nie wykluczałbym takiej tezy. Myślę, że w głębokim, na poziomie strategicznym myślenie niemieckie jest jednak nieco inne niż myślenie polskie.
Czy oni nie czują tego? Oni są za daleko po prostu.
Po pierwsze są za daleko, po drugie kilkudziesięcioletnia kooperacja rozwinięta z Rosją, z Federacją Rosyjską, cała ta infrastruktura powiązań gospodarczych, politycznych, różnego rodzaju fuzje personalne, których jesteśmy świadkami, powodują, że w polityce niemieckiej priorytety strategiczne są gdzie indziej ulokowane, mogą być doraźnie maskowane, ale tak na poziomie aksjologicznym są jednak zasadniczo inne niż fundamenty polskiej polityki.
Tutaj postawmy kropkę, przejdźmy do tematu może już nie tak smutnego, bo temat optymistyczny, bezrobocie. Wydawałoby się, że mówiąc o bezrobociu nie da się powiedzieć, zestawić tego ze słowem optymizm, no ale rzeczywiście, proszę bardzo, Eurostat, dane najnowsze Eurostatu odnośnie stopy bezrobocia na terenie Europy. Pierwsze miejsce pod względem najniższego bezrobocia mają Czechy, 2,4%, a na drugim miejscu jest Polska z wynikiem 2,7% według Eurostatu. To są dane, które chyba napawają optymizmem, no bo jeżeli spojrzymy na te dane odnośnie bezrobocia rejestrowanego, które podaje Główny Urząd Statystyczny, no to najnowsze dane pokazują, że ta stopa wyniosła 4,9% i jest to jednocześnie najniższy wynik od 32 lat. Andrzej Ługin, to dobrze, to źle? Co to mówi o polskich pracownikach, o polskiej gospodarce?
Znaczy, wydaje się, że to jest dobrze. No, w tej chwili pomimo wzrostu inflacji, pomimo takiej dużej inflacji, jednak cały czas gospodarka Polski jest rozpędzona i nie zwalnia. Zresztą całej Europy tak po prawdzie ta gospodarka nie zwalnia, ponieważ w całej Europie te wyniki są bardzo dobre, poza oczywiście nielicznymi wyjątkami. To głównie kraje Europy Południowej, czyli Hiszpania, Włochy i bodajże Francja. Natomiast ja mam taką nadzieję, że ten wzrost zatrudnienia, bo też jest ważny wzrost zatrudnienia, bo że bezrobocie jest niskie, to jest raz, ale ile ludzi jest jakby czynnie pracuje, a nie, dajmy na to, odpoczywa w domu.
No tak, albo jest na utrzymaniu rodziny,
do
męża,
tego dodajmy
się dzieci.
Sprawę z pierwszego tematu. Mamy w Polsce około 2 milionów uchodźców ukraińskich i oni też, nie wiem ilu, bo te badania tego
około
nie...
Około 300 tysięcy pracuje.
Tak, te badania tego nie pokazują, ale na naszym rynku pracy jest dodatkowa ilość osób w postaci 300 tysięcy i nie są to, tak jak wcześniej, pracownicy
zagraniczni
na budowach, tak, ale dokładnie. Są to głównie kobiety, które są zatrudnione i zostały wchłonięte przez nasz rynek pracy. No i to jest chyba dobra prognoza na naszą gospodarkę w przyszłości. Tak mi się wydaje.
No właśnie, jakoś w Polsce nie słychać głosów, żeby Ukraińcy zabierali Polakom pracę, że w Polsce nie ma pracy, że nie chcemy Ukraińców, bo negatywnie wpływają na nasz rynek pracy. Wygląda na to, że ten ruch wpłynął nawet pozytywnie na to, co dzieje się na polskim rynku pracy po prostu.
No przy tych danych na pewno nie ma żadnych napięć społecznych i całe szczęście, bo takie napięcia w przypadku małej podaży pracy byłoby dużo łatwiej i to warto zawsze pamiętać. Te dane są o tyle ciekawe, interesujące, nie mówiąc o tym, że są dobre, gdyż one pokazują, że ten sposób łagodzenia skutków pandemii, te tarcze, które rząd wprowadził, spowodowały, że udało się moment kryzysowy, moment pandemiczny ochronić polskie miejsca pracy. I co prawda płacimy za tą wyższą inflacją, która nie jest tylko spowodowana oczywiście czynnikami wewnętrznymi, ale jednak łatwo sobie wyobrazić, jaka byłaby sytuacja, atmosfera w Polsce, gdyby miliony ludzi utraciły pracę, a w tej sytuacji właściwie każda firma, która prowadzi całkowicie legalną działalność, która nie ukrywała dochodów, miała prawo do uzyskania bardzo istotnego i silnego wsparcia z różnych programów pomocowych, które rząd wprowadził dość skutecznie i dość szybko.
I jeszcze pamiętajmy o tym, że ten odpływ mężczyzn, najczęściej Ukraińców, którzy w Polsce pracowali, teraz walczą na wojnie, spowodował, że my mamy, jako Polska, mamy bardzo dużo wakatów w, nazwijmy to, męskich zawodach.
No, słuchając Radia Gdańsk, co chwilę słyszymy ogłoszenia różnych prywatnych stoczni, które szukają mężczyzn do przeszkolenia, do pracy.
Znaczy bardzo wiele jest takich.
Tak, tych ogłoszeń jest bardzo dużo. Ja chciałem jeszcze wrócić jednym zdaniem do tych wyników sprzed ponad 30 lat, kiedy to bezrobocie było gigantyczne, sięgało, jak pamiętacie państwo, 3 milionów osób pozbawionych pracy. To był wybór innej metody walki z innej metody naprawiania polskiej gospodarki, która odbywała się kosztem jednak wielu zwykłych ludzi. Pamiętam jednego z ideologów ówczesnego liberalizmu z KLD, który chodził po gdańskich stoczniach i tłumaczył robotnikom, że będą mogli kupić, będzie towar w sklepach, będą różnego rodzaju dobra, natomiast państwo nie będziecie mieli pieniędzy, będziecie walczyć o te pieniądze. Więc tamta operacja chirurgiczna, chirurgii społecznej została wykonana na żywym organizmie z olbrzymimi konsekwencjami, z którymi walczyliśmy wiele, wiele lat, zanim to bezrobocie zostało uchwycone i zapewniało nam ład społeczny.
Ja tylko obniżone. Jednym zdaniem Andrzej chcę powiedzieć. Opozycja w tej chwili nie mówi zupełnie o bezrobociu. Mówi cały czas o wielkiej inflacji, natomiast o bezrobociu nie mówi. Ale to z jednego względu, ja pamiętam, kiedy opozycja była u władzy, kiedy mówiono ludziom, że normalna stopa bezrobocia w kraju, który się rozwija, to jest 7-10%.
Mhm. Tak było. To podsumowując...
No, lider opozycji jest bezrobotny oficjalnie.
Tak, no dokładnie. Podsumowując to jakoś w liczbach, jeszcze w kontekście tego, co Marek Formela przytoczył, dane o bezrobociu sprzed 30 lat, w tej chwili aktualnie zarejestrowanych osób bezrobotnych jest około 820 tysięcy, tak powiedziała we wtorek minister Marlena Maląg. O bezrobociu tyle. Na koniec jeszcze przejdziemy do tematu fuzji Lotosu z Orlenem. Fuzji bardzo szeroko krytykowanej przez opozycję, w szczególności przez opozycyjnych posłów z Pomorza. Pamiętamy, organizowano konferencje prasowe, pikiety na stacjach, tak, w okolicach gdańskiego portu. Mówiono o tym, że nic z tego nie będzie. Proces fuzji Lotosu z Orlenem został już definitywnie zakończony. No i teraz, jak mówi prezes z grupy Orlen Daniel Obajtek. Planujemy przejąć grupę PGNiG po rejestracji na przełomie października i listopada, czyli rzeczywiście budujemy multienergetyczny koncern narodowy. To dobrze, to źle, skorzystamy na tym, Andrzej Ługin.
Ja chcę wrócić do tego, w jaki sposób Lotos i Orlen się połączył, ponieważ na zebraniu walnego zgromadzenia 98% było za, więc duży entuzjazm przy połączeniu po prostu tych dwóch firm nastąpił. Uważam, że takie łączenie jest bardzo ważne dla naszego kraju, ponieważ nigdy nie mieliśmy wielkiego koncernu naftowego, który miałby wpływ, a w tej chwili Orlen ma wpływ na Europę Środkową i na Europę po części wschodnią. Inwestycje w Czechach, inwestycje na Węgrzech, bo przecież
wymiana... Ale nawet w Niemczech przecież, chociażby w Niemczech, oczywiście, sieć stacji benzynowych.
Tak. I na Węgrzech, bo te stacje benzynowe na Węgrzech właśnie będą wymienione ze stacjami, które będą u nas, węgierskie. A tak, wiadomo, skąd te stacje węgierskie będą brały benzynę i olej napędowy? No przecież nie będą je wozić od siebie, tylko będą je kupować tutaj.
No, zamilkli liberalni populiści, to prawda. Być może dlatego, że wyniki, o których powiedział Andrzej, głosowań na walnych zgromadzeniach akcjonariuszy, nauczyły ich pokory i przemówiły do rozumu. Być może doszli do wniosku, że potencjał polityczny tego sporu z prezesem Obajtkiem, z premierem Sasinem wyczerpał się. Być może ze strachu, że dojdzie do konfrontacji pod budynkiem rafinerii, nikt z tych oświeconych liberalnych mądrali nie pofatygował się na spotkanie, bo prezes Obajtek
zapraszał
i ma w sobie dość dzielności, żeby wyjść na utwardzony grunt i na ten temat przedstawicielami innego punktu widzenia porozmawiać. To jest, myślę, niezwykle ważny moment, taki moment, który pokazuje, że jesteśmy w stanie wewnątrz Polski budować wielką grupę gospodarczą, która będzie w stanie współkreować politykę gospodarczą ubezpieczającą polską gospodarczą rację stanu. I to jest też, trzeba to powiedzieć wprost, bo były różne zakusy, także dotyczące spraw personalnych. Wielki sukces prezesa Obajtka, który początkowo sam trzymał włączoną latarnię i próbował tą drogę oświetlić.
Szeroko krytykowany.
I był szeroko krytykowany w sposób często wykraczający poza jakieś takie granice przyzwoitości w krytyce prasowej.
No właśnie, budujemy następny element, stabilny koncern, który będzie również miał gaz. Zbilansujemy zakupy węglowodorów. To bardzo ważne w dzisiejszych czasach. To oczywiście prezes Daniel Obajtek na konferencji prasowej, na której poinformowano o zakończeniu procesu fuzji. Jak to będzie wyglądało dalej, zobaczymy. Oczywiście liczymy na to, że rzeczywiście ten duży koncern narodowy, chyba panuje co do tego zgoda, liczymy na to, że ten koncern spowoduje, że Polska będzie zabezpieczona w coś, co dziś niezbędne jest nam do życia. Jak to będzie wyglądało dalej, zobaczymy. Tutaj stawiamy kropkę. Marek Formela.
Dziękuję bardzo, do widzenia.
I Andrzej Ługin.
Dziękuję bardzo.
Bartosz Stracewski. Dziękuję bardzo.
Komentarze Radia Gdańsk.